Wycieczka do Estonii. Parotygodniowy pobyt w Orszy dał się nam porządnie we znaki. Zetknęliśmy się ze światem przestępczym różnej maści. Najwięcej było typów wschodnich. Wspominaliśmy teraz Wilejkę i Grodno, gdzie też przechodziło się gehennę więzienną, ale było jakoś względnie swojsko. Może dlatego, że to było na naszych terenach. Teraz uświadomiliśmy sobie, że będzie coraz gorzej. Narzucili nam bezprawnie sowieckie obywatelstwo, potraktowali nas jako zdrajców ojczyzny, a więc jak najgorszych przestępców. Od niektórych więźniów sprowadzonych na dodatkowe śledztwo z innych łagrów dowiadywaliśmy się o strasznych warunkach tam panujących. W kilka dni po tej przygodzie z butami znów znalazłem się w etapowym wagonie, ale znalazło się w nim tylko dwóch z naszej paczki. Ledwo pociąg ruszył, ci błatny je zabrali się do obróbki tych co zasobniejszych. Mój kolega, Władek Gulbinowicz, miał na sobie niezły jeszcze mundurek. To próbowali go z niego ściągnąć. Nie potrafiłem tego znieść. Podszedłem do tego, który brał się do ściągania, wyrżnąłem mu w szczękę, że się przewrócił. Myślałem, że dojdzie do awantury. Byłem przygotowany na wszystko. Lecz o dziwo, uspokoili się i do końca etapu nie było żadnego incydentu. Tym razem wieźli nas nie tak daleko, bo tylko do Tallina w Estonii. Na przedmieściu Tallina, przy ulicy Tartumante, naprzeciwko przystanku kolejowego Julemistu, był opuszczony poniemiecki łagier. Tam nas wysadzili. Po kilku dniach przybył jeszcze jeden transport i łagier się zapełnił. Ponad 3000 ludzi, a w odgrodzonej strefie kobiety. Przyszły październikowe chłody, a my byliśmy w lichych ubraniach. Najbardziej dawały się we znaki wieczorne prowierki, gdy wypędzani z baraków, stojąc kolumnami, czekaliśmy aż nas policzą. To liczenie nie bardzo czekistom wychodziło. Nieraz liczyli po kilka razy, a my musieliśmy stać w lichym ubraniu po kilka godzin. Pierwszy okres pobytu w tym łagrze był szczególnie trudny. Panował zupełny rozgardiarz. Czasami po kilka dni nie dawali chleba. Obiadową bałandę dostawaliśmy o północy. Ale do pracy popędzili nas już na drugi dzień po przybyciu. Podzielili nas na brygady, część zapędzili do budowy zrujnowanego obiektu, dawnych zakładów pod nazwą Dwigatiel, część pogonili do kamieniołomu. Była tam ciężka praca. 10-kilogramowymi młotami trzeba było rozbijać kamień wapienny na mniejsze części. Przy tak marnym wyżywieniu nikt nie był w stanie wykonać normy, a to prowadziło do jeszcze gorszej sytuacji, do zmniejszenia racji żywnościowej. Jedna miska bałandy na dobę i 300 gram chleba. Na szczęście w kamieniołomie pracowałem tylko tydzień. Zostałem przeniesiony do brygady instalacyjnej przy restaurowaniu zrujnowanego budynku. Tu już było lepiej. Zawsze to było pod dachem i praca lżejsza, a i normy niewielkie, bo trudno je było ustalić. Tu dodam, że cały Tallin jest zbudowany z kamienia wapiennego. Olbrzymie jego złoża zalegają pod miastem i wokół niego i wystarczy zdjąć półmetrową warstwę ziemi uprawnej i już się jest na skalę. Układa się ona w warstwy, jak płyty, niekiedy grubości 8 metrów. Na budowie spotykaliśmy się w czasie pracy z kolegami z innych brygad, a nawet z dziewczętami. Były wśród nich takie, które spotykałem w więzieniu w Grodnie. Najgorszą plagę stanowiły w tym łagrze wszy i pluskwy. Łaźni nie było. Chodziliśmy brudni. A jeszcze inną plagę stanowiły małolaty, czyli tak zwane bezprizorniki. Dzieci od 9 do 16 lat. Stado zgłodniałych i obdartych istot. Do pracy ich nie zmuszali. Szwendali się po łagrze, patrząc, co by tu ukraść, co by zjeść. Zawsze głodni, wychudzeni jak pająki, często bez ubrania. Jedynym ich okryciem był stary szynel lub jakaś inna szmata. Jeśli coś zdobyli, to walczyli między sobą jak zwierzaki, zębami. Najbardziej dawali się we znaki kobietom. One nie zawsze zdołały się obronić i gdy je w kilku napadali, wyrywali z rąk chleb i co tylko się dało. Mężczyzn się bali, bo ci tłukli jak koty. Najgorzej było, kiedy ktoś niósł chleb dla brygady z chleboreski. Jak taka watacha napadła, to i po chlebie. Raz próbowali napaść na mężczyzn, ale ci takich stłukli, że więcej nie próbowali. W połowie listopada otworzyli brygadę mechaników, ślusarzy, tokarzy, frezerów, bo trzeba było odremontować maszyny zniszczone w czasie działań wojennych. Stały one w budynku na skraju Tallina. Brygada liczyła 40 osób, z wyjątkiem dwóch Polaków i jednego Niemca, raczej Austriaka. Byli w niej sami Rosjanie. Wkrótce zorientowałem się, że ci Rosjanie to byli prawie wszyscy Własowcy, sądzeni za zdradę i przejście na niemiecką stronę. Brygadzista był dość pewny siebie, o nazwisku Farennik. Były oficer sowieckiej armii, a u Własowa podobno w stopniu majora. Koło niego kręciło się kilku usłużnych. Zapamiętałem nazwiska dwóch mu najbliższych, Gietman i Niemczykow. Chodziliśmy już prawie miesiąc do tego zakładu. Mieliśmy już przydzielone maszyny, a ja dostałem tokarkę typu podobnego do TK, którą już prawie odremontowałem. Mój kolega Olek też dostał tokarkę tuż obok mnie, a z drugiej strony ów Niemiec. Brygadzista i jego najbliżsi weszli w zażyłość z konwojem, to też byliśmy jakby uprzywilejowani. Konwój niewielki, szliśmy luźno i nawet zaprzestali wygłaszania tej swojej formułki. No cóż, myśleliśmy, Rosjanin z Rosjaninem zawsze się dogada. Mają wspólny język i jednakową mentalność. Zaprzyjaźniłem się też z jednym z nich. Nazywał się Kola Łogaczow. Miał stopień lejtnanta, ale do Własowców nie należał. Mówił, że po pijanemu wywołał burdę w Moskwie, w teatrze i zastrzelił czy postrzelił jakiegoś aktora, za co dostał 10 lat. 12 grudnia mój zaprzyjaźniony Kola powiada do mnie rano przed wyjściem do zakładu, żebym wziął ze sobą trochę chleba, bo prawdopodobnie będziemy dziś robić rozruch, próbę maszyn. To możliwe, że zostaniemy dłużej. Po przejściu do zakładu każdy poszedł na swoje stanowisko. Podszedł do mnie brygadzista ze skrzynką noży tokarskich i powiada, że w ciągu jakiejś godziny mam te noże naostrzyć, doprowadzić do stanu używalności. W końcu sali za specjalnym parawanem stała ostrzałka narzędzi. Był to stary grat i przy pracy warczał potwornie, że go słychać było aż na ulicy. To też obudowano go parawanem. Zatkałem sobie uszy watą wyskubaną z waciaka i zacząłem ostrzyć. Ostrze tak nóż po nożu. Ostrzarka warczy jak samolot. Nagle szturcha mnie w bok mój Olek i krzyczy, bym wyłączył szybko maszynę, bo wszystkich wyganiają na ulicę do wyjścia. Zatrzymałem maszynę. Wybiegłem z innymi na ulicę. W szeregu patrzę, co się dzieje, a tu konwój jest inny. Na jego czele stoi znajoma twarz. Umundurowany brygadzista. Pytam Olka, co się dzieje. Mówi, że nie wie dokładnie, ale wygląda na to, że w czasie, kiedy ja ostrzyłem noże, brygadzista ze swoimi kompanami zwabił konwojentów do środka kabiny, która stała w końcu sali, tam ich pomordowali, przebrali się w mundury, zabrali broń i teraz sami udają konwojentów i najbliższą drogą poprowadzą nas do lasu. Idąc do lasu, musieliśmy przejść nieopodal wieżyczki strażniczej, ale wartownik nie zorientował się. Przyjął nas widocznie za normalną brygadę idącą do kamieniołomów. Im bliżej byliśmy lasu, tym szliśmy szybciej, aż wreszcie w lesie brygadzista zatrzymał się i powiedział, byśmy się rozeszli jak najprędzej w różne strony, ponieważ jeden z jego paczki, jak powiedział, swołocz, stchórzył i uciekł do łagru. Zaraz może być pościg, a jak dopadną, to od razu zastrzelą. Ja z Olkiem, a do nas przykleił się ten Austriak, rzuciliśmy się w gąszcz, aby jak najdalej od Tallina. Grudniowy dzień jest krótki, a szczególnie im dalej na północ, tym krótszy. Śniegu nie było, tylko mróz, około 20 stopni, a drzewa i trawa oszronione. Ile tak przebiegliśmy kilometrów, trudno powiedzieć. Trafiliśmy na łąkę nad rzeką. Chcieliśmy się przedostać na drugi jej brzeg, ale ani łódki nie było widać, ani mostu. Tylko nad rzeką pełno było ogrodzeń z żerdzi, ale osiedla żadnego nie było. Rzeka już zaczynała zamarzać, ale środkiem jeszcze płynął wąski pas, a w pewnym miejscu na odcinku około 20 metrów zamarznięta była cała. zaryzykowaliśmy przedostać się po tym lodzie na drugi brzeg. Wyciągnęliśmy kilka żerdzi z ogrodzenia i leżąc na nich na brzuchu przedostaliśmy się. Lód już pękał i płynął. Zamoczyłem trochę brzuch i kolana, ale udało się. Na drugim brzegu gęste zarośla podchodziły do wody, dość stromy stok. Ukryliśmy się w tych zaroślach tak, że dobrze widzieliśmy przeciwległy brzeg. Obserwowaliśmy go, ale nic się tam nie działo. Byliśmy pewni, że z tamtej strony nic nam nie zagraża. Pomimo trudności ze zdobyciem machorki, Olek dużo palił, to i miał jej trochę. To zapaliliśmy skręta i posiedzieliśmy tam parę godzin, bo byliśmy bardzo zmęczeni. Byliśmy wolni, ale wciąż nam groziło, że mogą nas dopaść. Modliliśmy się w duchu, aby prędzej się ściemniło. Kiedy to nastąpiło, wyszliśmy z ukrycia i poszliśmy, unikając osiedli. Trafiliśmy na duże pole. Po lewej stronie widać było duże bagna. Przyjęliśmy kierunek południowo-zachodni, orientując się według zorzy zachodzącego słońca. W tamtych stronach zorze świecą bardzo długo. Szliśmy zaoranym polem, zamarznięte bruzdy bardzo utrudniały chód. Nasz austriacki kolega miał na nogach drewniaki i bardzo nimi hałasował, a przy tym powykręcał nogi, jęczał i klął. Nie wiedzieliśmy, że idziemy wzdłuż dużej drogi. Raptem pojawiło się kilka samochodów, oświetlając pobocze i pole. Padliśmy na ziemię. Kiedy przejechały, zaczęliśmy biec dalej od drogi. Austriak zaczął jęczeć, że nie może biec. Znów pojawiły się samochody. Kiedy odjechały, próbowaliśmy znaleźć Hansa, ale się nie udało. Wymacaliśmy jakąś ścieżkę i poszliśmy bliżej bagna. Idąc jego brzegiem, zauważyliśmy ciągnący się jasny pas. Okazało się, że to rów melioracyjny pełen zamarzniętej wody. Lód okazał się dostatecznie gruby, by po nim iść, więc poszliśmy po nim jak po gościńcu. Ciągnął się chyba 10 kilometrów. Doszliśmy nim do rozgałęzienia i trzeba się było zastanowić, w którą stronę iść. Noc była pogodna, gwiazdy świeciły. Odnaleźliśmy gwiazdę polarną i obraliśmy kierunek południowy. Szliśmy wciąż naprzód, nie zwracając uwagi na zmęczenie. Na wschodzie ukazała się zorza, doszliśmy do brzegu bagien. Tam zaczęło się jakieś pole, a wkrótce ujrzeliśmy światełko. Było to jakieś gospodarstwo. Podeszliśmy do budynków i postanowiliśmy wejść i poprosić o jedzenie. Gospodarz był w oborze, przy krowach. Zastanawialiśmy się, jak się porozumiemy, przecież estońskiego nie znaliśmy, a byliśmy bardzo zmęczeni i bardzo głodni.